Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan pułkownik Edmund Klich, przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Najważniejszy człowiek od badania katastrofy smoleńskiej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Muszę tak powiedzieć, najważniejszy człowiek, bo tak naprawdę to pan wszystko wie o tej katastrofie.
No, niekoniecznie wszystko. Ja wiem bardzo dużo. To szczególnie, co się działo w Smoleńsku w czasie badania. Brałem udział w całym badaniu w Moskwie przez Komitet Międzypaństwowy. Natomiast, jak pewnie pan wie, nie uczestniczę w pracach komisji pana ministra Millera.
A oni wiedzą więcej od pana?
No, oni wiedzą w niektórych zakresach więcej. Bo dlaczego? Dlatego, że ja nie badałem na przykład bardzo głęboko problemów szkoleniowych w naszym lotnictwie wojskowym. Ja wiem, jak to wygląda jeszcze z mojego poprzedniego doświadczenia, ale dokumentów na przykład z 36. pułku niektórych nie badałem. Dalej nie badałem całej organizacji tutaj, bo MAK tak głęboko tego problemu nie badał.
No właśnie, a co właściwie pan badał? Same okoliczności tego 10 kwietnia? Trochę przed, trochę po?
Żeby powiedzieć ściśle, ja jako akredytowany z moimi doradcami, żeśmy nie prowadzili badania. Myśmy uczestniczyli w badaniu rosyjskim. Mieliśmy pełne prawo, tak jak nawet współuczestniczenie, współprzewodniczenie w tym komitecie, do zadawania pytań, do proponowania różnego rodzaju rozwiązań, badań, ekspertyz, wysłuchań. Dalej braliśmy udział w przesłuchaniu od razu od początku świadków najważniejszych, jakimi są kontrolerzy lotu, organizatorzy tego lotu ze strony rosyjskiej i ze strony polskiej także. Dwóch ekspertów od początku było jak gdyby razem z tymi czarnymi skrzynkami rejestratorami i odczytywali głosy w kabinie przez cały czas, więc tutaj uczestnictwo było pełne. Chodziło o to, żebyśmy, może słowo patrzyli na ręce Rosjanom nie jest adekwatne do tego, ale to była jakaś forma patrzenia i proponowania i współuczestniczenia.
A jak sobie Rosjanie dawali patrzeć na ręce? Bo z tego co widać,
więc właśnie chciałem tu przejść do tego
ręce
problemu.
Ręce głęboko pod stołem były.
Chciałem przejść do tego problemu, że w Smoleńsku współpraca była dobra, bo tam już, ale po tych kilku dniach, bo wczoraj między innymi były zarzuty, że w Smoleńsku na początku procedowano według tego porozumienia z 93 roku. Na początku rzeczywiście szefem był generał Bajetow i wtedy współpracy nie było żadnej, bo praktycznie wszystko rozbijało się o procedury.
Oni mówią, o co w ogóle wam chodzi? My tak zawsze badamy wypadki.
Więc to jest ich styl badania. Ale muszę powiedzieć, że to jest styl dość profesjonalny badania, bo Francuzi szukając rejestratorów z Airbusa zwrócili się do MAK-u i MAK im pomógł wiele, bo akurat mieli doświadczenia z poszukiwaniem na dnie morza. Z tym, że jakie ja mam uwagi do współpracy, że już w Moskwie no, blokowano na pewne informacje. Po pierwsze, nie dawano nam dokumentów pewnych.
Dalej, pan pyta, czemu nie dajecie dokumentów?
No, oni tłumaczyli, to są wojskowe, utajnione, no, ale ja w to nie wierzę, dlatego, że pewne dokumenty były świadomie ukrywane. Na przykład te dokumenty, w których był określony sposób działania kontrolerów po wystąpieniu warunków meteorologicznych poniżej minimalnych. I tutaj mamy dowód na to w postaci zeznań jednego z kontrolerów, że jest taka procedura, natomiast dokument, który ja otrzymałem, ewidentnie był według mnie manipulowany, bo kończy się tam strona, potem jest jakaś przerwa i jest kolejna strona.
A w coś było. Zła wola, czy po prostu wschodni bałagan?
Nie. Tutaj bym powiedział akurat w tej sprawie, to jednak zła wola w tym zakresie, dlatego, że pytania moje były bardzo konkretne, dokumenty wskazane bardzo konkretnie i żeśmy nie otrzymali, więc tutaj jak, nie wschodni
jak
bałagan.
Jak się pan czuł jako przedstawiciel Najjaśniejszej Rzeczpospolitej przy Rosyjskiej Komisji? Jak piąte koło u wozu?
Niekoniecznie, ale no, były momenty, że wiedziałem, że nie jestem tak traktowany, jak powinienem być według załącznika 13.
Że nas po prostu
i to
rolują.
Jest ten problem. Rolują. Oni po prostu nie chcieli nic pokazać swoich uchybień, swojego bałaganu.
Mhm. I potem był raport MAK-u, gdzie usłyszeliśmy o pijanym generale Błasiku w kabinie, o naciskach, jakieś psychologiczne
tak,
analizy.
Były to wyolbrzymione rzeczy. Ja zresztą, jak nas zapoznawano z raportem w Moskwie, powiedziałem, że tego elementu o alkoholu generała Błasika nie powinno być w raporcie, dlatego że on był pasażerem. Jeśli już, to powinno być informacje o wszystkich pasażerach. Motywacja Rosjan była taka, że on był w kabinie i to mogło mieć wpływ na sam przebieg lotu. I zostawili to. Uważam, że to była duża niezręczność, nie powinni tego
robić. Bo... Myśli pan, że...
No celowość. Myślę, że jednak celowo to było pokazanie, że żeby jeszcze skupić uwagę jak gdyby na problemie polskim, a odsunąć ten problem od swoich kontrolerów, którzy no, nie działali profesjonalnie i według mojej oceny, wielokrotnie powtarzałem, był wpływ na ich działanie jakichś decydentów w Moskwie. Teraz jakie były przyczyny tych nacisków czy tych sugestii, no tego MAG nie wyjaśnił i to źle zrobił, myślę, ze szkodą nawet dla strony rosyjskiej.
Wyjaśnienia raportu przedstawionego przez Prawo i Sprawiedliwość, że jednak to no, świadome, zaplanowane działanie
absolutnie
na szczeblu już Kremla i mówią też Warszawy.
Absolutnie nieuzasadnione i ja jestem bardzo zbulwersowany tym wystąpieniem, bo to wystąpienie i przedwczoraj i wczoraj było doskonale przygotowane pod względem PR-owskim. Jak przedwczoraj było dużo rzeczy, dużo faktów, znaczy prawdziwych informacji, ale później natychmiast komentowany w taki sposób nie do przyjęcia.
Ale jaki jako przykład? Celowy. Ja to widziałem, przykład. Jak pan to mówi, ale tak potrzebowałem
konkretny przykład jest jeden bardzo oczywisty. Kontroler podejścia podawał rzeczywiście komendy na kursie i ścieżce. I samolot w tym czasie, poza czasem 3 kilometrów od progu pasa, nie znajdował się na kursie. I to jest fakt. Mm-hmm. To jest prawda. Ale teraz trzeba, żeby to zinterpretować, zanalizować, to trzeba popatrzeć. Jakie były pomoce nawigacyjne? Jaką informacją kontroler dysponował? A fakt jest taki, i to potwierdzają eksperci, ja w Dęblinie rozmawiałem z ludźmi, którzy na takich urządzeniach pracują, że nie ma na wieży wysokościomierza, który pozwala dokładnie określić wysokość. Ten wskaźnik, odbicie samolotu na ekranach jest bardzo nieprecyzyjny.
A piloci to wiedzieli, że facet ich naprowadza tak po omacku?
Piloci powinni, jeśli ta procedura była właściwa, każdą komendę jego na ścieżce i kursie powinni odpowiadać wysokością. I wtedy on na obraz, bo ma tam zaznaczone na tej glisadzie zniżania i wie, aha, są na ścieżką, wtedy im daje korektę. Zwiększy zniżanie, chociaż oni tak się zniżali z większą prędkością pionową, ale kiedy by weszli na ścieżkę, kiedy by mu się zgadzało, że na 3 kilometrach powinni być na tej wysokości, załóżmy, już nie pamiętam dokładnie, ale 150 czy tam 200 metrów, to by powiedział, jesteście na ścieżce, zniżanie standardowe 3-4 metry. I wtedy oni już by zaprzestali tego zniżania.
Czyli
dużo
tak, panie
wyższego.
Panie tak. Fakt jest taki, że
tak.
Był,
i teraz jaka interpretacja jest, ścieżce, tak, tak? Jaka interpretacja była zespołu pana Miczywy? Że to było celowe wprowadzenie w śmiertelną pułapkę, bo użyto tego sformułowania.
A pańskie
więc
zdanie?
Celowe, a, pańskie... a moim zdaniem to było nieświadome, bo kontroler nie miał informacji wystarczającej, żeby precyzyjnie ocenić tą wysokość, a dalej załoga nie współpracowała, przez to mu utrudniła.
Ale czemu tak mówił?
Kto? Czemu
kontroler?
No bo jemu się wydawało, że mogło tak być. No niepotrzebnie. Powinien powiedzieć, nie mam informacji albo coś. No, to jest kwestia przyzwyczajenia i takiego dalej. Ten kontroler na tym lotnisku nie miał żadnego doświadczenia. On został skierowany, tak jak Plusny to kiedyś tam działał na tym lotnisku, a on został skierowany i on nie znał, on pracował na podobnych urządzeniach, ale każde lotnisko ma specyfikę, inne zakłócenia. Dalej, wysokość, horyzont. Rzeczywiście podana została za późno. Aha, wracając jeszcze do tej ścieżki. Natomiast na kursie ten samolot cały czas był. I to można łatwo udowodnić. Bo 20 metrów odchylenia od tej przedłużenia pasa, prawda, od tej osi pasa, to jest żadne odchylenie na tych odległościach. I tutaj już znowu było podane, że na kursie też były błędne informacje, one były, nie były błędne.
Panie pułkowniku, jeszcze chciałem zapytać o historię tego zamilknięcia elektroniki 15 metrów nad ziemią. Mówił o tym już jakiś czas temu w Lesznie zresztą pan Macierewicz. Teraz to już jest w tym raporcie. Fakt, błąd, przekłamanie,
proszę pana,
fikcja.
Ten problem należy dokładnie wyjaśnić, ale jak ja obserwowałem i analizowałem dane z rejestratora, tam zapis jest do samego końca. Więc nie wiem, o jakiej elektronice pan Macierewicz mówi, bo to nie można stosować ogólników. Zapis jest do samego końca. Tam był problem według mojej oceny po zderzeniu z tą brzozą, po odpadnięciu kawałka skrzydła, nastąpiło w ogóle rozszczelnienie instalacji hydraulicznej i tam już piloci mogli mieć problem ze sterowaniem, już wtedy mogły nie działać.
A to, że się mógł rozpaść 15 metrów nad ziemią, bo mówił
Macierewicz
o leju, że go nie ma.
No, gdyby rozpadł się 15 metrów nad ziemią, to przy tej prędkości szczątki samolotu byłyby na długości tysiąca czy więcej metrów. Leju nie ma, dlatego że samolot nie spadł pionowo, tylko samolot płasko, w pozycji odwróconej zderzył się z ziemią. Tam jest jeszcze teren bagnisty. Tam oczywiście ten teren był bardzo mocno poryty, ale takiego leju, bo lej jest kiedy? Kiedy jest bardzo ta ścieżka powyżej 45 stopni albo gdzieś koło 40 stopni albo wyżej i następuje wybuch. To wtedy taki samolot, na przykład MiG-21, ja widziałem takie leje, to on po prostu wpada jak do wody i tylko leje jest i jakby ktoś patrzył, tam nic nie ma, prawda? Ja są drobiazgi jakieś, prawda? Jak złotówka czy 5 złotych.
Nazajutrz, nie wiem, kilka godzin sobie pojawiła się ta teoria, wyjaśnienie błąd pilotów. Czy on dzisiaj jeszcze ciągle jest aktualny?
Proszę pana, jeśli nie ma problemów technicznych, a te zostały wykluczone, to nie ma wypadku. No ale przez nas też, myślę. Ja czekam na komisję Millera. Ja nie mam podstaw żadnych, żeby twierdzić, że były jakieś problemy
techniczne. Wraku nikt nie widział.
Proszę?
Wraku nikt nie ogląda.
Proszę pana, nie na podstawie wraku, tylko ocenia się były problemy. Na podstawie wraku było bardzo trudno ocenić nawet. Są dane, zapisy wszystkich parametrów lotu. I tam nie ma żadnych podstaw, tak zwanych czarnych, a one są pomarańczowe.
Czyli błąd?
Wszyscy widzą. I teraz nie ma wypadku, jeśli załoga działa perfekcyjnie. Z tym, że ja unikam błędu pilota, bo błąd pilota, i tam były ewidentne i błędy, i naruszenia procedur, wynika z czegoś. To wynika z złego szkolenia. I ja myślę, że raport pana ministra Millera bardzo precyzyjnie to wyjaśni. Bo koncentrując się na błędzie pilota, my byśmy byli bezsilni. Piloci zginęli i co? A ten system, który produkuje, mówiąc nieładnie, pilotów, wyprodukuje następnych, wyszkoli następnych, więc trzeba się koncentrować na szkoleniu, na organizacji, a nie tylko na pilotach.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan pułkownik Edmund Klich. Dziękuję panie pułkowniku.
Dziękuję bardzo.